Także na poprzednim spotkaniu mówiliśmy o Jezusie, jedynym Zbawicielu człowieka. Dzisiaj temat bardzo ważny, dotykający naszego życia wewnętrznego, życia duchowego, to kwestia nawrócenia. Bardzo ważny etap w życiu duchowym, który ma nas przygotować do sobotniego nabożeństwa, do modlitwy o uzdrowienie wewnętrzne. To jest bardzo istotne, abyśmy uporządkowali swoje serce, swój umysł, swoją wolę, żebyśmy mogli przyjąć Boże dary. I patrząc na uzdrowienie, jest to bardzo ważny etap. Kiedy przeżywamy chorobę, cierpienie, potrzebujemy odpowiedniego wsparcia. Kiedy zauważamy trudności, wtedy uświadamiamy sobie, że potrzebujemy pomocy. I zwykle w takich relacjach ludzkich, takim dużym problemem jest nasze zdrowie. Kiedy pojawia się choroba, szukamy odpowiedniego lekarza, szukamy osoby, która w jakimś stopniu pomoże nam dotknąć tego, co jest chore, co jest słabe, co nawarstwiło się w ciągu całego naszego życia. I myślę, że to są problemy nie tylko związane z grzechem, a to są niewłaściwe relacje, niezdrowe sytuacje, które spowodowały w nas ogromne problemy. I myślę, że w wielu sytuacjach jest to coś, co obciąża nas wewnętrznie, co powoduje, że nie jesteśmy szczęśliwi. Zobaczmy, choroba rodzi cierpienie, ale również rodzi skutki uboczne, polegające na tym, że ja nie realizuję siebie w pełni. Nie jestem skuteczny w tym, co robię. Nie jestem dobrym mężem. Nie jestem dobrą żoną. Nie jestem dobrym człowiekiem. Bo gdzieś wewnętrznie to mu przeszkadza. Dlatego dzisiaj, kiedy mówimy o nawróceniu, ono ma prowadzić do uzdrowienia. I przyjęcie Chrystusa prowadzi do wewnętrznej harmonii. Zobaczmy ten obraz człowieka stworzonego na podobieństwo Pana Boga, został zniekształcony. Został w jakimś stopniu osłabiony poprzez niedojrzałość duchową człowieka. Zatem człowiek niedojrzały duchowo, podejmując różne decyzje zaangażowania, rani nie tylko siebie, ale rani innych ludzi. Zatem człowiek nieodpowiedzialny, który stanie do wielkich zadań, może zrobić bardzo dużo złego. Dlatego dzisiaj, gdy patrzymy na to wszystko, co dzieje się w nas, trzeba spojrzeć na to, że często nie potrafimy zaufać Panu Bogu. I tu pojawia się problem samowystarczalności i samozbawienia. Że w jakimś momencie jesteśmy ludźmi dorosłymi, mamy wszystko, mamy wszystkie predyspozycje, ale nie jesteśmy spełnieni w tym wszystkim. Mamy tak dużo zaoferowanych darów przez Pana Boga, a przyjmujemy tylko niektóre. Działamy jakby selektywnie, wybierając pewne elementy. Zresztą to jest niebezpieczne, dlatego że w jakimś momencie przychodzi refleksja i zastanowienie, że moje życie staje się czymś, co odgrywam jako aktor, a nie jestem otwarty na to, żeby to było wszystko autentyczne. Mówiąc o doświadczeniu choroby, trzeba powiedzieć o tych różnych sytuacjach choroby wewnętrznej i choroby fizycznej, że często to, co dzieje się w moim sercu, w moim sumieniu, oddziałuje na moje samopoczucie, na moje relacje. I dlatego ważną sprawą jest jakby odbudowanie tego wszystkiego poprzez dwie postawy. W Piśmie Świętym użyte są dwa sformułowania. Jedno to jest epistrefein, a drugie metanoia. Słowo epistrefein odnosi się do tego, że człowiek idzie złą drogą, podejmuje złe decyzje I słowo epistrefel oznacza zawrócić ze złej drogi. Że w jakimś momencie uświadamiam sobie, że idę zupełnie w przeciwnym kierunku. Pamiętam kiedyś zdarzenie swoje z gór. Nie było GPS-ów, nie było innych środków. I w pewnym momencie jako grupa uświadomiliśmy sobie, że idziemy w złym kierunku i trzeba zawrócić. Dlatego, że nie była to właściwa trasa. I zobaczył człowiekowi, trudno jest czasami zawrócić. Dlaczego? Bo wydaje mu się, że jak pójdzie dalej, to może znajdzie jeszcze jakieś inne rozwiązanie. I często jest tak, że w tym działaniu człowiek zaczyna się coraz bardziej pogrążać. Zamiast wrócić z powrotem do punktu wyjścia, zaczyna brnąć w kolejne błędy, kolejne decyzje, kolejne złe zaangażowanie. I może to wynikać z tego, że albo nikt nam nie doradził, nie pomógł nam, albo sami jesteśmy tak uparci, że nie przyjmujemy żadnej informacji od drugiego człowieka, od drugiej osoby czy od Pana Boga. Zła decyzja w podjęciu swego powołania, swojej pracy, swojego zaangażowania. Nie skonsultowane to z wolą Pana Boga, nie rozeznane na modlitwie, powoduje to, że doprowadzamy do wielkiego nieszczęścia. Doprowadzamy do tego, że nie jestem zadowolony, nie jestem spełniony i mam pretensje do wszystkich. Włącznie z Panem Bogiem. Druga sprawa dotycząca mojej przemiany wewnętrznej to jest metanoia. To znaczy mam się przemienić w Chrystusa. Jak to uczynić? Zaczęły często pewne sformułowania, które słyszymy w Kościele, głoszone przez księży, teologów świeckich. Mam się przemienić w Chrystusa. Co to znaczy? Czy jestem w stanie przemienić się w Chrystusa? Czy jestem w stanie stać się Chrystusem? To jest bardzo ważne pytanie dla każdego z nas. Czy ja jestem w stanie być Chrystusem? I odpowiedź jest to możliwe, jeżeli wejdę w głęboką relację z tym, którego kocham, którego pokochałem i którego chcę kochać. Mówiąc o metanoim, trzeba powiedzieć również o tym wszystkim, co w jakim stopniu rodzi potrzebę zerwania z grzechem. Za czym istnieją grzechy, które są powiązane z nałogami. I często ludzie, którzy są uwikłani w nałogi, mają ogromny problem, żeby się zmienić. Dla nich słowo metanoia to jest Monteverest. To jest coś tak niemożliwego do zrealizowania, że po prostu nie są w stanie nawet o tym myśleć. I kiedy tego człowieka zachęcamy, żeby on się zmienił, żeby zerwał z nałogiem, z przyzwyczajeniem, z tym ograniczeniem. Nie mogę całego ciężaru brać na siebie, ale potrzebuję tego człowieka doprowadzić do Chrystusa. Doprowadzić do Jego miłości, Jego miłosierdzia. Mówiąc o tym przywiązaniu do zła, pojawiają się pewne przejawy tego, co jest złem, to jest jakaś nieuczciwość, konsumpcyjny styl życia. Próba nadrobienia takich czy innych niedoskonałości w innych dziedzinach. Ale zobaczmy, jeżeli to jest związane z grzechem ciężkim, z jakimś przywiązaniem, które istnieje we mnie, potrzebna jest łaska nawrócenia i łaska uzdrowienia. Pamiętam jedno doświadczenie ze swojego życia, będąc młodym wikariuszem, pracując w jednej z parafii warszawskich. Miałem bardzo trudnego proboszcza. Człowieka, który był bardzo wymagający, był bardzo niedelikatny. Potrafił zbeszczać, nakrzyczeć. Był złośliwy, czasami był arogancki. I kiedy, będąc na tej parafii, potem ją opuściłem, pojechałem do Francji. na zastępstwo, tam miałem pracować przez 3 miesiące. I pewnego razu sam się przeraziłem, bo miałem ten obraz tego człowieka, tego proboszcza i spotkałem człowieka, który był skarbnikiem tej wspólnoty, tej francuskiej, który był idealnie prawie podobny do mojego proboszcza. I wiecie, co się stało? Spojrzałem na tego człowieka, ja zacząłem się bać go. Miałem taki wewnętrzny lęk, taki wewnętrzny niepokój, a to był bardzo dobry człowiek. Serdeczny, życzliwy, pełen otwartości dla obcokrajowców. Jego żona zajmowała się duszpasterstwem więziennym. I kiedy usiedliśmy do stołu, on spojrzał na mnie. Źle się czujesz, coś się stało z tobą. A ja nie potrafiłem opanować swoich wewnętrznych emocji. Nie byłem w stanie jakby wykasować tego obrazu, tego człowieka, który w jakimś stopniu spowodował to, że miałem w sobie lęk. I dopiero później, kiedyś w czasie rekolekcji kapłańskiej, poprosiłem o modlitwę. Poprosiłem moich współbraci kapłanów, żeby się za mnie pomodlili, żeby usunęli z mojego serca ten lęk i to fałszywe wyobrażenie, które pozostało. Zobaczmy, jakże różne doświadczenia powodują w nas wiele napięcia, wiele niepokoju. I może te sytuacje związane z grzechem, z jakąś nieprawością, właśnie mają być poddane działaniu łaski Chrystusa. To nabożeństwo, do którego się przygotowujemy, ma być formą oczyszczenia naszych myśli, naszej wyobraźni, naszych doświadczeń, naszych zdarzeń losowych, które przeżyliśmy. To bardzo ważne, abyśmy w ten sposób uwolnili się od tego wszystkiego, co jest brakiem miłości, akceptacji czy poczuciem krzywdy. Ważny moment, poczucie krzywdy, że jestem skrzywdzony przez drugiego człowieka, przez los czy przez Pana Boga. Poczucie krzywdy to jest coś, co w jakimś stopniu pielęgnując, dajemy pożywkę szatanowi. Dajemy taką siłę, która sprawia, że my nie potrafimy zaufać żadnemu człowiekowi, żadnej osobie. I z tego powodu ta forma nieufności czy zabezpieczenia prowadzi do tego, że nie jestem w stanie spojrzeć z miłością na drugą osobę. Zawsze będę miał wątpliwość. Zawsze będą podejrzenia, że ktoś chce mnie wykorzystać, ktoś chce mnie oszukać, ktoś chce mnie okraść. Zobaczmy, to jest konsekwencja grzechu pierworodnego. Wsiadasz do pociągu, wsiadasz do tramwaju, ktoś obok ciebie stoi i boisz się tego człowieka, bo on ci może potencjalnie zrobić krzywdę. To jest działanie szatańskie, które prowadzi do tego, że mam w sobie poczucie stałego lęku, stałego napięcia, które nie pozwala mi spojrzeć z miłością na tą drugą osobę. I ten mój obraz, który został tego doświadczenia, też pokazywał mi, jak bardzo musiałem zmagać się z tym wszystkim, żeby spojrzeć na ludzi i zaufać im. Bo zostałem skrzywdzony poprzez złą opinię, poprzez złe zdanie, poprzez złe traktowanie. I może to będzie wychodziło w takich sytuacjach z naszego dzieciństwa, z naszej młodości, z naszego dojrzewania, czy też wydarzeń, które miały miejsce w naszej pierwszej pracy, czy też wcześniej na uczelni, że ktoś nas skrzywdził złą oceną, złym słowem, złym zachowaniem, złym gestem. I to ma nas przygotować do tego, żebyśmy przyszli do Chrystusa i powiedzieli: Panie, spójrz na historię mojego życia. Spójrz na te wszystkie doświadczenia i pozwól mi przebudować to wszystko, przemienić. Kiedy człowiek realizuje planów Bożych, pojawia się wiele form zabezpieczenia. I może tu trzeba powiedzieć o kilku aspektach psychologicznych. One są ważne. Dlatego, że w życiu religijnym też ten aspekt psychologiczny jest istotny. I taką formą pierwszą zabezpieczenia jest żebranie o uznanie. Żyję wśród ludzi, ich akceptacja jest mi potrzebna. Nie mam do nich zaufania, nie staram się pozyskać ich, ale chcę zyskać ich łaskawość, żeby mnie zaakceptowali. Zobaczmy, to jest problem wielu młodych ludzi w grupach rówieśniczych, w gimnazjum, w liceum, żeby mnie grupa zaakceptowała. I co taki człowiek robi w imię akceptacji? Próbuje za wszelką cenę podporządkować się grupie. Nie ma swojego zdania, przybiera odświętną pozę, przybiera postać zupełnie kogoś innego niż jest autentyczny. Nie ma odwagi wyrazić swojej opinii, swojego poglądu, a żyje poglądami i postawami innych ludzi. To również może dotyczyć naszej pracy. Boję się wyrazić swoje zdanie, bo zostanę zwolniony z pracy. Bo jestem nauczycielem, jestem lekarzem, jestem prawnikiem. I w jakim stopniu ta presja powoduje to, że nie jestem w stanie być sobą. Staję się osobą ugrzecznioną, ale osobą fałszywą. Bo nie dzielę się tym, co jest we mnie. Ale przywdziewając różnego rodzaju maski, gram zupełnie kogoś innego. I tu pojawia się w stosunku do Pana Boga coś, co jest chęcią zasługiwania. Zdobycie Jego łaskawości za wszelką cenę. Często przejawia się w różnego rodzaju formach zapewnienia w modlitwie, różnego rodzaju pielgrzymek, postów, wyrzeczeń. Że za wszelką cenę chcę, żeby Pan Bóg był łaskawy dla mnie. Coś w zamian. Jakby próba kupczenia z Panem Bogiem. No, Panie Boże, dam Ci coś, ale proszę Cię, daj mi to, co jest mi potrzebne, co wydaje mi się potrzebne. A Pan Bóg mówi, nie. Teraz jest Ci to zupełnie niepotrzebne. Ale w międzyczasie nie widzisz, że Pan Bóg daje Ci całą masę innych rzeczy. Bo jesteś zaślepiony, widzisz tylko jeden punkt. Takie doświadczenie ze szpitala Wilczewskiego. Kiedy rozmawiam z ludźmi chorymi, oni mówią, proszę księdza, niech Pan Bóg mi przywróci zdrowie, żebym jak najszybciej wyzdrowiał, bo czeka na mnie mąż, czekają na mnie dzieci. I wtedy stawiam pytanie, a co Pan Bóg na ten temat? Rozmawiasz z nim? Czy rozmawiasz? Jaka jest Jego wola, co On chce pokazać Tobie w tym konkretnym doświadczeniu. Człowiek ma swój cel, a Pan Bóg ma swój cel. I często ta rozbieżność powoduje to, że my wewnętrznie jesteśmy zbuntowani, bo Pan Bóg nie wysłuchał mojej modlitwy. Ale zobaczę w tym momencie to, co prosiłeś. Jest niemożliwe do zrealizowania. Bo Twoje serce jeszcze nie zostało przemienione, nie zostało uporządkowane. Drugą postawą związaną z zabezpieczeniem to jest oddalenie się. mniej czy bardziej kulturalne. Zamykam się w sobie, trzymam innych na dystans, przyjmuję postawę jeża. To dotyczy w sposób szczególny ludzi starszych i samotnych. Czasami kapłanów, czy się zakonnych. Że nie jestem w centrum, nie ufam ludziom, to zamknę się, oddalę, porzucę ich. Zobaczmy, człowiek, który żyje w małżeństwie, w rodzinie, jeżeli ma taką postawę, to on doprowadza do całkowitej destrukcji. Doprowadza do tego, że ci ludzie nie mogą na niego liczyć. Nie mogą doświadczyć jego miłości, bo on jest zamknięty. Jakby te dary, które otrzymuje od Pana Boga, nie są w stanie wpłynąć na jego decyzję. I co się wtedy zaczyna dziać? Jeżeli ktoś zwraca uwagę, to taki człowiek staje się złośliwy, odstraszający, nieuprzejmy. Zaczyna zachowywać się jak taki dorastający nastolatek, który ciągle ma swoje zdanie. Nie dlatego, że ma rację, czy nie ma racji, ale tak jest mu łatwiej, żeby pokazać, że on jest inny za wszelką cenę. I tu pojawia się bardzo trudny moment związany z naszą wiarą. Bóg jest daleko, nie opiekuje się mną, a więc zrywam z nim kontakt. To jest bardzo trudny moment kryzysu wiary. Odsunąłem się od Pana Boga, nie mogę na Niego liczyć, to znakiem tego odrzucam Go. Zobaczmy, iluż ludzi tak zmarnowało swoje życie. Iluż ludzi zaprzepaściło to wszystko, co jest łaską, miłością Pana Boga. Nie byli przygotowani na to, aby zmienić swoje myślenie. Trzecią postawą to jest postawa dążenia do władzy. Jeśli będę potężny, jeżeli będę miał pieniądze, jeżeli coś osiągnę więcej, to wtedy ludzie będą się mnie bali. Będę wtedy w jakimś stopniu kimś, niezależnie co reprezentuję jako człowiek, jako osoba. Zobaczmy, często jest ta presja. Ludzie mali próbują zyskać akceptację, uznanie poprzez krzyk, poprzez wymuszenie, poprzez presję. Oni nie mają wystarczających argumentów, żeby podjąć dialog, ale to ich zachowanie powoduje to, że inni mają się bać i mają być posłuszni. Dalej postawa poddaństwa. Gdy nie potrafię zdobyć władzy, podporządkowuję się innym i jakby zanika we mnie inicjatywa. Zamknięcie się na wszelkie działanie powoduje we mnie sytuację lęku. I ten lęk w jakimś stopniu mnie paraliżuje. Zobacz teraz, czego ty się boisz, co jest twoim lękiem. Myślę, że często problemem jest ocena ze strony innych ludzi. Nauczyciele, księża, lekarze, prawnicy. Oni mogą mieć ten problem. Co inni o mnie powiedzą, jak mnie ocenią? Jak mnie oceni mój przełożony? Jak ocenią mnie współpracownicy? Jak ocenią mnie pacjenci, uczniowie czy inne osoby, petenci. I to w jakimś stopniu powoduje to, że gdzieś nie jestem człowiekiem wolnym. Jeżeli chodzi o lęk, pamiętam ze swego doświadczenia ze szkoły podstawowej. Pamiętam, że przeżyłem ogromny lęk, kiedy miałem zarecytować wiersz. Wiersz miał tylko 14 zwrotek. Nauczyłem się go na pamięć. Wszystko było pięknie. Wdycham do 13 zwrotki. I nagle poczułem tak wielki lęk, że chyba zapomniałem w 14 zwrotce jeden werset. Wychowawczyni, która stała obok mnie, mówiła głośno te słowa, ale ja z tego lęku, z tego przerażenia nie słyszałem, co ona do mnie mówi. Ze wstydem zszedłem, nie kończąc tego wierszu. I wtedy pomyślałem sobie, no, jakże ten lęk może sparaliżować. Człowiek wykonuje wielką pracę, wielki wysiłek, a gdzieś w jakimś momencie czuje się mocno zraniony i dotknięty. I może dzisiaj potrzeba również tego, aby nie uciekać. Żeby to doświadczenie, które pojawia się trudne, związane z zabezpieczeniami, nie uciekać w coś innego. Zresztą jest grupa ludzi takich, którzy, jeżeli się coś nie uda, w jednej dziedzinie szukają szczęścia, w drugiej dziedzinie, następnej. Nie są w stanie zmierzyć się z tą przeciwnością. Może to jak zmaganie człowieka, który ma wewnętrzną siłę, ale potrzebuje motywacji, potrzebuje bodźców. I ostatnia postawa to postawa pogardy. Czego nie mogę zdobyć, tym gardzę. To chyba najtrudniejszy problem, bo człowiek gardzi osobą, czasami wartościami materialnymi, ze względu na to, że nie może ich posiąść, nie może ich zrealizować. Trochę niebezpieczne, bo w jakimś momencie pokazuje swoją głupotę, swoją niedojrzałość, ale pokazuje brak miłości dla drugiego człowieka, dla jego osiągnięć, dla jego sukcesów. Nie potrafi cieszyć się sukcesem drugiego człowieka. I myślę, że w wielu sytuacjach potrzebujemy zastanowić się nad tym, jak to przezwyciężyć, abyś czuł radość z tego, że komuś coś się udało. Może jest lepszy od ciebie. Może więcej darów otrzymał od Pana Boga, więcej zdolności, więcej talentu. Ale nie gardź nim. Nie odrzucaj go, nie przekreślaj. Natomiast spróbuj wtedy zaprzyjaźnić się z nim. I zobaczyć, na ile te twoje słabości mogą być przezwyciężone. Mówiąc o tym, że Chrystus uzdrawia nas z naszych słabości, niepokojów, pojawia się to, co jest zawarte w Ewangelii. Posłannictwo Jezusa. W Ewangelii świętego Mateusza, rozdział 11, wersety od 2 do 6. Tymczasem Jan, skoro usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy innego mamy oczekiwać? Jezus im odpowiedział: idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie, na co patrzycie. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię i błogosławiony jest ten, kto we mnie nie zwątpi. Piękne słowa, pokazujące kierunek naszego uzdrowienia, naszego nawrócenia, ale również kierunek naszej nadziei, która jest potrzebna człowiekowi. Nadzieja jest czynnikiem, który dynamizuje nasze oczekiwania. To jest coś bardzo istotnego, że ja mam nadzieję, że coś osiągnę, że jest to w zakresie moich możliwości. Ale nadzieja nas aktywizuje, że nie czekamy obojętnie, że Pan Bóg da gwiazdkę z nieba. Ale ta nadzieja sprawia, że my skutecznie coraz bardziej działamy. Jak należy rozumieć to uzdrowienie w Kościele? Kiedy człowiek nawróci się, kiedy zwróci się ku Panu Bogu, może otrzymać łaskę uzdrowienia. I Kościół daje nam w tym bardzo ważne dary, które nazywam sakramentami. Pierwszym takim istotnym jest sakrament chorych, który dotyczy uzdrowienia fizycznego. Później sakrament pokuty i pojednania, a szczególnie Eucharystia, uzdrowienie wewnętrzne i fizyczne. Modlitwa wstawiennicza, modlitwa uzdrowienia. Ale też trzeba podkreślić to, co jest istotne, to jest zdrowa wspólnota. Zobaczmy, korzystamy z tych wcześniejszych rzeczy, ale potrzebna jest nam zdrowa wspólnota, w której możemy żyć. Człowiek uzależniony, człowiek zniewolony grzechem, zdeprawowany, potrzebuje zdrowej wspólnoty. Ludzi, którzy pokażą mu wartości, którzy zachęcą go do tego, żeby żyć w ten sposób. Taką dobrą wspólnotą, zdrową może być rodzina. Może być parafia. Może być wspólnota parafialna. I teraz odnaleźć się w sferze tego działania, tej wspólnoty, to znaczy pozwolić na to, aby Pan Bóg działał przez tych ludzi. Pamiętam zdarzenie ze swojej pracy kapłańskiej, kiedy przyszedł młody człowiek i powiedział: proszę księdza, ja wychowywałem się w domu dziecka. Nigdy nie miałem rodziców. Nie miałem rodzeństwa. Poznałem bardzo sympatyczną dziewczynę. Myślimy o tym, żeby zawrzeć związek małżeński, żeby być razem. Niech ksiądz mi opowie, jak się przeżywa święta w rodzinie. Mnie to zupełnie zamurowało. Ale dopiero wtedy zrozumiałem, jak człowiekowi czasami brakuje podstawowych rzeczy. I teraz ta zdrowa wspólnota, mądry kapłan, mądry przyjaciel, mądry współpracownik może pokazać, jak ma być realizowane to powołanie do życia we wspólnocie, do życia w miłości. Pomyśl, czy dzisiaj jesteś człowiekiem, który chce budować właśnie taką zdrową wspólnotę. Może masz wokół siebie ludzi z rozliczonymi problemami, trudnościami, niepokojami. I może oni właśnie potrzebują Twojego świadectwa, Twojego wsparcia. Prosimy dzisiaj Chrystusa o to, byśmy potrafili przyjąć te wszystkie dary, które Pan dla nas przygotował. Pomyśl o tych wszystkich zdarzeniach, sytuacjach i pozwól Mu na to, aby w tym sobotnim spotkaniu dokonało się to wszystko, co jest Twoim nawróceniem i uzdrowieniem. Pozwól Mu, aby On zaczął działać